Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach i bohaterach zbiorowej wyobraźni, jak i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Andrzej Bobiński, jestem dyrektorem zarządzającym Polityki Insight i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i sprawdzenia strony internetowej politykainsight.pl. Tymczasem słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest środa, 31 marca. Parę dni temu Mateusz Morawiecki, ogłaszając nowe obostrzenia, zaapelował o polityczną jedność i o walkę ze wspólnym wrogiem – pandemią koronawirusa. W następnym zdaniu zaatakował opozycję i prywatną służbę zdrowia. Wówczas wydawało mi się dosyć dziwaczne, ale dziś myślę sobie, że premier apelował do opozycji w ramach Zjednoczonej Prawicy. Wielokrotnie zastanawialiśmy się z Wojtkiem Szackim, czy koalicja się rozpadnie, czy Jacek Kurski zostanie odwołany, czy Jarosław Kaczyński poświęci Mateusza Morawieckiego, czy wreszcie Jarosław Gowin pęknie i podziękuje za współpracę, czy raczej będzie obserwował, jak ludzie Kaczyńskiego pozbawiają go posłów, partii i wyborców. Dziś nadal nie znamy odpowiedzi na te pytania. Oczywistym jest, że temperatura sporów w Zjednoczonej Prawicy jest olbrzymia i nadal rośnie. Olbrzymia jest też odporność wszystkich zainteresowanych na funkcjonowanie w warunkach otwartego, wyniszczającego sporu. Spoiwem jest tu władza i obawa przed wyborami, których wynik byłby albo jest niepewny. Natomiast dziś chciałem, żeby Wojtek Szacki opowiedział mi o pozycji wewnętrznej w Zjednoczonej Prawicy. Zapraszam na nasłuch. Może tak, Wojtku, może najpierw jakbyśmy mogli szybko przejść przez wydarzenia ostatnich dni, które skłoniły nas do podjęcia tego właśnie tematu.
No tak jak mówiłeś, jest to temat, który podjęliśmy mniej więcej jesienią i od czasu do czasu, a nawet bardzo często do niego wracamy. To, co się wydarzyło w ostatnich dniach, no to jest przede wszystkim moim zdaniem jedno z najciekawszych wydarzeń właśnie w ciągu ostatnich kilku miesięcy, czyli bardzo ostry atak wiadomości na Pawła Borysa, szefa Polskiego Funduszu Rozwoju, który jest zarazem prawą ręką Mateusza Morawieckiego i jest od dawna na celowniku przeciwników premiera Zjednoczonej Prawicy, przede wszystkim ziobrystów, ale także części PiSu i, jak się okazuje, TVP. Wczoraj w wiadomościach widzowie mieli prawo poczuć się zaskoczeni, bo po standardowych materiałach wychwalających rząd i zwalczających opozycję pojawił się tam materiał quasi dziennikarski o właśnie Pawle Borysie, który zaczynał się od tego, że wielki sukces polskiej policji, która rozbiła gang sutenerów, no i pokazali oczywiście tych sutenerów, pokazali jakieś wnętrza klubów ze striptizem, jakieś prostytutki się tam pojawiły i chwilę później obejrzeliśmy sobie twarz Pawła Borysa, czyli właśnie szefa PFR-u, ponieważ ten gang, jak twierdzą wiadomości, wyłudził pieniądze z tarczy antykryzysowej. Później była nawet sonda uliczna, gdzie przypadkowi Polacy mówili, jak bardzo ich to oburza i że tak nie powinno być. Pojawili się też standardowi, znani wszystkim i często występujący w wiadomościach komentatorzy, którzy powiedzieli, że to jest skandal, więc później dziennikarz, quasi dziennikarz Maciej Sawicki powiedział, że trudno się dziwić oburzeniu komentatorów, bo to jest skandal. Został skojony Paweł Borys również z Janem Krzysztofem Bieleckim, z którym współpracował w czasach rządów PO-PSL. No i tak przez jakieś 3 minuty był grillowany szef PFR-u, który później na Twitterze napisał, że paszkwil został na niego przygotowany. I się zaczęło. No, wielka awantura między częścią obozu Zjednoczonej Prawicy, a drugą częścią.
To jeszcze ja parę uzupełnień. Moim zdaniem tam nie była mowa o komentatorach, tylko o ekspertach. Eksperci są oburzeni. Po drugie, ci eksperci wzywali, jeden z nich, zdaje się, że Miłosz Manasterski, wzywał do podania się do dymisji urzędnika, który zgodził się na przyznanie dotacji w ramach tarczy PFR właśnie tym sutenerom. Mam jeszcze taką luźną uwagę, że niesamowicie często sutenerzy występują w tych różnych wojenkach podjazdowych i różnych aferach w Zjednoczonej Prawicy. Nie wiem, o co chodzi, ale czy to jest Marian Banaś, czy to są jakieś historie podkarpackie. Teraz to jakoś w moim życiu dosyć rzadko zdarza się użycie słowa sutener, natomiast jak obserwuję polską politykę, to jakoś zawsze tych sutenerów jest bardzo dużo. Dosyć jest to dziwaczne. Jeszcze jedna tam była dosyć dziwna rzecz, to znaczy Maciej Sawicki pomylił, zdaje się, banki. Powiedział PKO, którego szefem był swojego czasu Jan Krzysztof Bielecki, a Paweł Borys pracował i był jednym z dyrektorów, nie dyrektorem, jednym z dyrektorów w banku PKO BP, którego prezesem jest Zbigniew Jagiełło. Swoją drogą też jeden z najbliższych współpracowników Mateusza Morawieckiego. I ja zadaję sobie pytanie, i tu już kończę mój przydługi wtręt. Czy ten błąd był rzeczywiście błędem, czy było to świadome przekierowanie uwagi uważnych obserwatorów na to, że Jan Krzysztof Bilecki jest kojarzony jako ta osoba, która wprowadzała Mateusza Morawieckiego swojego czasu do wszystkich różnych ciał doradczych, które były przy Donaldzie Tusku w latach, kiedy Platforma Obywatelska była przy władzy, i czy ten Jan Krzysztof Bilecki w tym materiale, sklejony z Pawłem Borysem dosyć koślawie, tak naprawdę nie miał być mrugnięciem do uważnych widzów, że chodzi o Mateusza Morawieckiego. Bo jeszcze dopowiadając, i tu poprosiłem ciebie o szybki komentarz, zdaje się, że atak na Pawła Borysa jest po prostu de facto bezpośrednim atakiem na Mateusza Morawieckiego, czym akurat widzowie Telewizji Polskiej się nie dowiedzieli i mogli się nawet nie zorientować, bo nie pada tam imię ani nazwisko Mateusza Morawieckiego. Jest to po prostu atak wymierzony w Pawła Borysa, no ale każdy, kto obserwuje polską scenę polityczną bliżej i zna te relacje w obozie władzy, wie, że Paweł Borys jest, tak jak mówiłeś, prawą ręką Mateusza Morawieckiego.
Tak, no dla mnie jest oczywiste, że to był atak na Mateusza Morawieckiego. Zresztą nawet już dzisiaj, zdaje się, poseł Janusz Kowalski, do niedawna jeszcze wiceminister aktywów, wrzucił na Twittera zdjęcie z Donaldem Tuskiem i Mateuszem Morawieckim powoływanym do Rady Gospodarczej przy premierze, żeby na wszelki wypadek przypomnieć te wszystkie nitki łączące Mateusza Morawieckiego z poprzednią władzą. Jesteśmy w o tyle jeszcze trudnej sytuacji jako nagrywacze tego podcastu, że oglądamy początek, zdaje się, bardzo ciekawej historii i sądzę, że te najbliższe dni będą bardzo ciekawe i dalekie będą od świątecznego wyciszenia. Myślę, że tam emocje będą buzowały, a być może nawet się coś konkretnego wydarzy, a nie tylko jakieś wymiany uprzejmości na Twitterze. Więc możemy najpierw trochę postarać się pospekulować, posegregować to, co wiemy.
To teraz poprosiłbym, Wojtku, żebyśmy jeszcze cofnęli się o parę godzin. Cofnęli się do niedawno zakończonego posiedzenia Sejmu, na którym były co najmniej 3 dziwne głosowania, w trakcie których posłowie Zjednoczonej Prawicy nie głosowali wszyscy tak, jak chciałby tego Jarosław Kaczyński. I co najmniej 3 poprawki do różnych ustaw, które wróciły z Senatu, zostały przegłosowane wbrew woli rządzącej partii.
Nie wiem, czy to były różne ustawy, czy też jedna ustawa o podatku akcyzowym, która wróciła z Senatu właśnie z senackimi poprawkami. Nie były to jakieś super istotne sprawy z punktu widzenia Skarbu Państwa, finansów publicznych i tak dalej. Natomiast w 2 przypadkach pękł sam PiS. W jakiś taki bardzo nieoczywisty sposób głosowali tacy politycy jak Mariusz Błaszczak czy Antoni Macierewicz. Razem z opozycją, wbrew stanowisku rządu, i przyczynili się do przegrania tych 2 głosowań. To była grupa mniej więcej 10-11 posłów, głównie z PiS-u. Od czasu do czasu tam się jacyś koalicjanci przewijali, zdaje się. Natomiast później zdarzyło się głosowanie w sprawie kamperów, podatków od kamperów, zdaje się od przebudowy kamperów. I w tym właśnie głosowaniu Jarosław Gowin uznał, że należy pokazać Jarosławowi Kaczyńskiemu gest Kozakiewicza, i wszyscy posłowie związani z Gowinem, czyli 13 posłów, którzy są z Porozumienia w klubie PiS-u, oraz nowy nabytek Porozumienia, pani posłanka Monika Pawłowska, która jest niezrzeszona, czyli ta grupa głosowała z opozycją przeciwko stanowisku rządowemu, i dołączyła do tego grupa 7 bodaj posłów Solidarnej Polski, związanych z Patrykiem Jakim głównie, którzy przed wyborami podpisali się pod taką deklaracją Nowe Pokolenie, zdaje się to się nazywało. Oni się zobowiązali do tego, żeby nie głosować za ustawami, które podwyższają podatki. No i uznali, że podatek akcyzowy od kamperów, jeśli dobrze pamiętam, to jest dobry moment, żeby to zobowiązanie spełnić. I w ten sposób 20 posłów Zjednoczonej Prawicy obaliło wniosek PiS-u o odrzucenie poprawki Senatu. Poprawka została przyjęta. Z tego, co wiem, to był taki sygnał, który Porozumienie szykowało od dawna. Koalicjanci jeden i drugi postanowili wybrać sobie po jednym głosowaniu, żeby pokazać PiS-owi, że oni się nie dają złamać, nie dają się podzielić, mają odrębne zdanie. I o ile ziobryści wybrali uchwałę w sprawie ministra kultury Piotra Glińskiego na jednym z poprzednich posiedzeń Sejmu, O tyle tutaj Jarosław Gowin wybrał sobie głosowanie w sprawie jednej z poprawek senackich.
No dobrze, to są jakieś takie dwa większe zdarzenia ostatniego dnia, czyli z wczoraj, z wtorku. Do tego dochodzą niekończące się kuksańce w mediach społecznościowych, też niekiedy w prywatnych rozmowach, w rozmowach między politykami a dziennikarzami, gdzie cały czas słychać, jak wszyscy nawzajem się krytykują, atakują i na siebie gadają, mówiąc potocznie. To wszystko dzieje się przy nieobecności faktycznej Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński nie był na głosowaniach wczoraj, nie zabrał głosu, wydaje mi się, w żadnej sprawie od co najmniej 3 tygodni, czyli od początku afery z Danielem Obajtkiem, która trochę jakby w tym momencie się wyciszyła, aczkolwiek ja bym zgadywał, że to nie jest koniec tej sprawy, ale nie o tym dzisiaj rozmawiamy, ale może będziemy musieli. Natomiast nie ma jakiejś silnej pisowskiej kontry dla tych działań koalicjantów, którzy dosyć odważnie sobie poczynają w drażnieniu swojego większego partnera koalicyjnego.
W ramach tych harców koalicyjnych był jeszcze wywiad chyba bardzo istotny Zbigniewa Ziobry dla sieci w poprzednim numerze, gdzie lider Solidarnej Polski bardzo ostro i wprost skrytykował Mateusza Morawieckiego za politykę unijną. Ale tam był też taki ton antykaczyński, antypisowski. Ni mniej, ni więcej, tylko Zbigniew Ziobro zaatakował kierownictwo PiSu za to, że dało się omotać zbyt proeuropejskiemu Mateuszowi Morawieckiemu. Cały ten wywiad był w takim sosie, że PiS odchodzi od swojego programu. Był też atak na wicepremiera Piotra Glińskiego za to, że finansuje, czy też pozwala na finansowanie filmu Goralenfolk. Wówczas Piotr Gliński się ostro odciął. Ale rzeczywiście PiS jako całość, jako ten Nowogród, o którym czasami mówimy, puszcza to mimo uszu, jakby przynajmniej w przestrzeni publicznej niewiele się dzieje, niewiele jest odpowiedzi publicznych, przy czym ja rozmawiam sporo z politykami PiSu i oni bardzo ostro krytykują koalicjantów i złośliwie i kpiąco w rozmowach takich nieoficjalnych, poza mikrofonem. Więc emocje tam na pewno są bardzo rozognione i bardzo niedobrze się dzieje między koalicjantami. No a teraz ta sprawa Pawła Borysa, myślę, będzie super ciekawa i ona świadczy moim zdaniem o tym, że może nawet dojść do przesilenia.
No dobrze, to teraz tak. Jeżeli będziemy rozmawiać o wewnętrznej opozycji w ramach Zjednoczonej Prawicy, to zanim przejdziemy do tej wewnętrznej opozycji, chciałem się zapytać o to, kim są lojaliści, to znaczy z kim ta wewnętrzna opozycja walczy. Oczywistym jest, że walczy z Mateuszem Morawieckim. Zgaduję, ale to jest może pytanie do ciebie, że jednak Jarosław Kaczyński cały czas stoi twardo za Mateuszem Morawieckim i ten klip zapowiadający Polski Nowy Ład, który jeszcze nie został ogłoszony, był dla mnie takim dosyć jasnym i mocnym wskazaniem. Jednak, ty tu miałeś inne zdanie, no ale jednak mamy na filmie, jak razem panowie siedzą przy jednym stole i tak się wspólnie zastanawiają nad jakimiś różnymi projektami ustaw i nad tym, w jakim kierunku poprowadzić Polskę. Czy PiS jest jednością, mówię tutaj o samym PiSie, i czy PiS stoi za Mateuszem Morawieckim, czy już w samym PiSie są też przeciwnicy i już tutaj ujawnia się jakaś wewnętrzna opozycja? I czy ta sprawa Pawła Borysa pomoże nam odpowiedzieć na to pytanie? To znaczy, jeżeli nikt z PiSu nie wyjdzie i nie powie, słuchajcie, to jest skandal jednak, to co się wydarzyło w Wiadomościach, sklejenie Pawła Borysa, który, ty tego nie powiedziałeś, no to jest człowiek, który stoi na czele Polskiego Funduszu Rozwoju, który rzeczywiście przez ostatni rok robił wszystko, lepiej, gorzej, to każdy może sobie ocenić, ale żeby tworzyć jakieś różne narzędzia po to, żeby utrzymać miejsca pracy, żeby dofinansować różne branże, które opadają, można się tego czepiać, można to popierać, ale niewątpliwe jest, że tutaj bardzo dużo pracy zostało w to włożone, a nagle on jest sklejony z jakimś smutnym panem w czerwonych dresach, który jest prowadzony do suki, dlatego że był sutenerem, a nie dlatego, że dostał jakieś pieniądze z PFR-u. Więc jakby, czy to nie jest tak, że jeżeli ktoś z PiSu nie wyjdzie teraz i nie powie, słuchajcie, no to był jednak skandaliczny materiał, który nie można nazwać dziennikarstwem i nie można tak bezczelnie atakować ludzi, którzy pracują na rzecz Polaków, to nie będzie sygnał, że już nawet w ramach PiSu nie ma poparcia dla Mateusza Morawieckiego i w związku z tym dla przywództwa Jarosława Kaczyńskiego?
No bardzo interesująca jest ta dyplomacja twitterowa, którą teraz od rana śledzę. Mianowicie między innymi prezydent się wypowiedział w obronie PFR-u, Między innymi Mateusz Morawiecki powiedział, że ten atak był niezrozumiały dla niego, tak jakby premier nie wiedział, jak działa telewizja publiczna i teraz nagle się obudził i zobaczył, jakie to jest straszne. Część wiceministrów też starała się wspomóc Pawła Borysa, czy to biorąc w obronę PFR, czy też krytykując TVP. Widziałem, że rzeczniczka PiSu podała dalej jeden z tweetów broniących Borysa, ale nie widzę jakiejś takiej, no na przykład wicepremier Jacek Sasin zdaje się do tej pory nie zabrał głosu, a przecież teoretycznie wydawałoby się powinien jako szef Ministerstwa Aktywów Państwowych i wicepremier. Nie widziałem też głosu ze strony Rady Mediów Narodowych, nie widziałem głosu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. A poza tym głosy to jest jedno, a reakcja to jest drugie. No, zobaczymy, czy Jackowi Kurskiemu coś się przytrafi za ten materiał. Wśród moich rozmówców nie ma zgody co do tego, czy to było za zgodą Nowogrodzkiej, czy też była to samodzielna akcja Jacka Kurskiego. Otoczenie Mateusza Morawieckiego jest oczywiście przekonane, że stała za tym prokuratura. Ich zdaniem była to odpowiedź na plotkę, że Paweł Borys może zastąpić Daniela Obajtka i że środowisko ziobrystów się przestraszyło tego i postanowiło kontratakować. Być może to była w ogóle zemsta za całą tę kampanię wymierzoną w Obajtka, ponieważ w Zjednoczonej Prawicy wszyscy uważają, być może nie bez racji, że stał za tym Mateusz Morawiecki albo jego otoczenie. I być może to jest po prostu wymiana ciosów w tej wojnie.
Szczerze mówiąc, ja te plotki o tym, jakoby Paweł Borys miał przejąć stanowisko Daniela Obajtka, po zwolnieniu Daniela Obajtka, raczej odczytywałem jako próbę osłabienia Borysa, to znaczy pokazania, że on jest przyspawany do tego stanowiska w PFR-ze i że może też pełnić inne funkcje. A prawda jest taka, że moim zdaniem no to jest bardzo ważna osoba w otoczeniu Mateusza Morawieckiego i jest w tym miejscu, w którym musi być, żeby wspierać Mateusza Morawieckiego tak, jak on tego potrzebuje. To znaczy ten PFR jest kluczowy w tym momencie na różnych płaszczyznach dla funkcjonowania rządu i przesunięcie Pawła Borysa do Orlenu byłoby raczej ciosem dla Mateusza Morawieckiego, choć oczywiście to jest kwestia tego, kto by go zastąpił.
No tego oczywiście nie jestem w stanie zweryfikować. Po pierwsze nie wiem, jak jest naprawdę. Po drugie tutaj możemy też trochę pospekulować jedynie, no bo jednak pozycja prezesa największej polskiej spółki to jest bardzo ważna funkcja i nawet Daniel Obajtek pokazał, jak wiele mógł znaczyć w polityce i ten atak na niego również dlatego się zaczął, że wyrósł na jedną z najpotężniejszych postaci na styku biznesu tego państwowego i polityki. Ta funkcja prezesa Orlenu daje też olbrzymie wpływy w mediach, wśród polityków Zjednoczonej Prawicy, którzy w różny sposób korzystają ze związków z Orlenem i ich rodziny. Myślę, że nie jest to najgorsza możliwa fucha w Polsce.
No pewnie masz rację, aczkolwiek ja zgaduję, że jeżeli ktoś przyjdzie na miejsce Daniela Obajtka, to jego głównym zadaniem będzie sprzątanie i ogarnianie tych wszystkich interesów, deali, połączeń, fuzji, przejęć, które Daniel Obajtek zapoczątkował. I to będzie ciężki kawałek chleba, to znaczy, że Daniel Obajtek w tym momencie nakręcił to, co jest takiego najfajniejszego na tym stanowisku, to znaczy właśnie zaczął przejmować, ogarniać, brać i się rozpychać, a osoba, która po nim przyjdzie, będzie sprzątała. Ale pomijając to, bo wydaje mi się, że to jest trochę boczny tor, to chciałem wrócić do jeszcze tego materiału w wiadomościach i się ciebie zapytać, co robi Jacek Kurski? W sensie abstrahując od tego, czy to było za przyzwoleniem Nowogrodzkiej, czy nie, czy nie uważa, że to już jest jawne wypowiedzenie wojny Mateuszowi Morawieckiemu i czy to nie jest tak, że znowu dochodzimy do takiego momentu przesilenia, że ktoś będzie musiał ustąpić, przez co rozumiem stracić stanowisko. W sensie albo uda się utrącić Mateusza Morawieckiego w końcu tym wszystkim osobom, które tak bardzo chcą do tego doprowadzić, albo w drugą stronę to jednak Jacek Kurski będzie musiał stracić stanowisko, o czym też rozmawialiśmy jakiś czas temu.
No, Jacek Kurski mi się od czasu do czasu wyświetla w rozmowach z moimi przyjaciółmi, kolegami i koleżankami ze Zjednoczonej Prawicy i jako człowiek, który uczestniczy już w bieżącej polityce, jako człowiek, który ma dostęp do Jarosława Kaczyńskiego. On, słyszałem, też był jedną z osób, które namawiały na przełożenie Nowego Ładu z jednej kolejnej daty na nieokreśloną datę po świętach. Nie wiadomo których, ale po których świętach. I myślę, że on jest na też krótkim łączu ze Zbigniewem Ziobrą. I jeśli prawdą jest to, że to prokuratura stała za tym przeciekiem, a ludzie Morawieckiego są o tym przekonani. Podobno zresztą ten materiał był najpierw rozsyłany do jednego z portali dużych i tam ostatecznie się w tej formie nie ukazał. I wówczas moi rozmówcy od Morawieckiego twierdzą, że kwity poszły do telewizji publicznej, a Jacek Kurski chętnie z nich skorzystał, nie bojąc się, co ciekawe, reakcji ani premiera, ani Nowogrodzkiej. Może to wskazywać oczywiście na to, że Jacek Kurski poinformował na przykład prezesa PiS-u, że coś takiego zrobi, nie usłyszał nie, a być może nie poinformował i zdecydował się, że jakoś to będzie. Jacek Kurski od czasu do czasu takie szarże czyni. Ja pamiętam taki materiał tuż po kampanii prezydenckiej o tym, jak spółki państwowe w związku z kampanią informacyjną o epidemii wspierały media, które są antyrządowe. Zresztą, co ciekawe, był to ten sam pan Maciej Sawicki, który wystąpił jako autor tego materiału o Pawle Borysie. Więc być może jest tam jeden człowiek, który jest do specjalnych poruczeń Jacka Kurskiego i delikatnych tematów około politycznych, około rządowych.
Ja też słyszałem taką wersję, że Jacek Kurski sprawdza, na ile sobie może pozwolić.
Jest trochę tak, że może to będzie trochę kulawa metafora, ale to wygląda tak, jakby dookoła śpiącego Jarosława Kaczyńskiego coraz więcej osób krążyło, śpiewając Stary Niedźwiedź mocno śpi i sprawdzając, ile można zrobić, dopóki ten Stary Niedźwiedź się nie obudzi i nie porozstawia wszystkich po kątach. I w tym kręgu chodzącym wokół Jarosława Kaczyńskiego na pewno jest Jacek Kurski, na pewno jest Zbigniew Ziobro, na pewno jest Jarosław Gowin. Oni być może nawet chodzą w różnych kierunkach, ale wygląda na to, że cel mają taki sam i efekt ich postępowania jest taki sam, czyli coraz większy bałagan, coraz mniej sprawna, mniej sprawcza Zjednoczona Prawica. W tej chwili w Sejmie nic się nie dzieje. To znaczy, jeśli najistotniejszym głosowaniem politycznym jest głosowanie w sprawie akcyzy od kamperów i tak jest od kilku miesięcy, ustawa o działach, która miała być bardzo ważnym narzędziem, które by usprawniało pracę rządu, jest od kilku miesięcy w zamrażarce, ponieważ nie ma większości, żeby ją uchwalić w nowej wersji po wecie prezydenta. Nawet po tym wecie słyszałem, że ona miała zostać uchwalona tak, żeby wejść w życie w kwietniu, a nie została jeszcze przyjęta przez Sejm i nic nie wskazuje na to, żeby szybko została przyjęta. Nowy Ład był przesuwany już kilka razy. Nie ma porozumienia politycznego co do ustaw, które by były w nim zawarte. Nic się nie dzieje, nic konkretnego z tego rządu nie wychodzi. Jest coraz większy bezwład. A Jarosław Kaczyński milczy, wciąż śpi.
No bo teraz tak, ja pamiętam, jak my rozmawialiśmy jakoś moim zdaniem na przełomie listopada i grudnia o pozycji i sytuacji Mateusza Morawieckiego. I rozmawialiśmy, że przed tym szczytem europejskim, grudniowym, to jest taki trochę ostatni moment, żeby ta opozycja wewnętrzna, która próbuje cały czas zwalczyć Mateusza Morawieckiego, dokonała tego czynu i pozbyła się Mateusza Morawieckiego, bo potem będzie nowy ład, potem będą już ustalone te kwestie budżetowe, będą nowe fundusze europejskie i będziemy wychodzić z pandemii. Więc mieliśmy takie poczucie, że to jest albo się wydarzy teraz, albo się nie wydarzy i że albo dojdzie do tego przesilenia, albo Mateusz Morawiecki będzie stał na czele rządu przynajmniej przez jakieś tam, powiedzmy, nie wiem, no 6, 9, 12 miesięcy i potem dalej zobaczymy, ale że przejście przez te negocjacje unijne wtedy da mu czas na konsolidację i odbudowę swojej pozycji. No i wydawało się, że on to wygrał. Z drugiej strony rozmawialiśmy o dwóch czynnikach, które miały wpłynąć na to, jak się potoczyły jego losy. Jedna to była akcja szczepień i to, jak sprawnie uda się zaszczepić maksymalną liczbę Polaków w krótkim czasie. A z drugiej strony była kwestia tego, jak rząd, czy po prostu Polska przejdzie przez kolejną falę pandemii. Przez długi czas wydawało się, dobrze przechodzi. Teraz przechodzi fatalnie. Dzisiaj mamy rekord zakażeń ponad 32 tysiące, zmierzamy dosyć pewnym krokiem ku rekordowi zgonów, więc wydaje się, że ten kwiecień pod względem pandemicznym będzie katastrofalny i też bardzo ciężko będzie rządowi uniknąć tutaj zarzutów. Już tam pomijam, czy rząd wpuścił szczep z Wielkiej Brytanii na święta, czy nie, no ale ogólnie jednak siłą rzeczy odpowiedzialność za sytuację też w ochronie zdrowia spoczywa na w tym rządzie. Też decyzje związane z otwieraniem czy zamykaniem Polski czy gospodarki będą obciążały i będą się przekładały na te zakażenia. Zastanawiam się, czy nie jest tak, że właśnie w sytuacji, w której, tak jak mówisz, Jarosław Kaczyński śpi, sytuacja pandemiczna jest fatalna, nie został przegłosowany, bo czekamy też na głosowanie w Sejmie nad decyzją o zasobach własnych, czyli nad zgodą na przystąpienie de facto do Funduszu Odbudowy i przyjęcie niemałych, mówiąc eufemistycznie, środków europejskich, które mają dać nowy impuls i jakoś jak rozruszyć gospodarkę po pandemii. Czy to jest tak, że wtedy to się nie udało, więc znowu jest takie poczucie, że to jest ten moment, żeby, mówiąc bardzo brzydko, dojechać Mateusza Morawieckiego i to jest takie teraz poczucie trochę teraz albo nigdy. I znowu, jeżeli to się nie uda tym razem, no to Mateusz Morawiecki jednak będzie się umacniał, czy wręcz przeciwnie, to jest tak, że każda próba obalenia Mateusza Morawieckiego go osłabia i zbliżamy się do tego momentu, kiedy jednak Mateusz Morawiecki zostanie zdymisjonowany.
Mam wrażenie, że tutaj rozmawiamy o dwóch różnych porządkach. Jednym porządku partyjnym, a drugim porządku rządowym. I jeśli chodzi o premierostwo, to wydaje mi się, że teraz bardzo trudno byłoby obalić premiera w warunkach niepewnej większości. Ponieważ wtedy trzeba powołać nowy rząd i trzeba uzyskać dla niego wotum zaufania. A w sytuacji wojny w zasadzie otwartej z koalicjantami, no to można sobie wyobrazić, że albo Zbigniew Ziobro, albo Jarosław Gowin, albo oni razem, jak już to drzewiej bywało, pójdą do Jarosława Kaczyńskiego i postawią takie żądania w zamian za głosy dla nowego premiera, że się Jarosław Kaczyński z tego nie wypłaci. I tutaj próba obalenia premiera, odwołania, nie byłaby tak łatwa jak w przypadku Beaty Szydło, gdy to się stało jednego dnia i po chwili mieliśmy już nowy rząd z bezpieczną większością. No tutaj naprawdę bardzo trudno byłoby bezkonfliktowo wymienić premiera, zwłaszcza, że premier też ma kilka osób w klubie, które go wspierają i nie wiem, czy by chciał poddać się bez walki.
Poza tym to przesunięcie Polskiego Nowego Ładu moim zdaniem też gra de facto na korzyść Mateusza Morawieckiego w tym momencie, no bo nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, w której ten Polski Nowy Ład nie zostałby ogłoszony, a też nie jestem w stanie sobie wyobrazić, żeby ktoś inny go ogłosił niż Mateusz Morawiecki, jako że to on jest twarzą i też jest osobą, która nadzorowała i przewodziła pracą nad tym programem, więc nie jestem sobie w stanie wyobrazić, choć oczywiście moja wyobraźnia jest ograniczona, a polityka niezmiennie mnie zaskakuje, że Polski Nowy Ład ogłosiłby nowy premier, na przykład nie, Mariusz Błaszczak, a Mateusz Morawiecki siedziałby cicho, nie wiem, jako wiceprezes NBP-u albo jako kandydat na wiceprezesa Banku Światowego.
Tak, więc ja uważam, że tutaj na razie Mateusz Morawiecki jako premier jest bezpieczny, zwłaszcza, że też nie sądzę, żeby ktoś się palił do objęcia tej funkcji teraz, gdy sytuacja epidemiczna jest tak trudna. I prawdopodobnie ten rok w ogóle będzie trudny jeszcze i epidemicznie, i gospodarczo. To odbicie, już teraz widziałem jakieś prognozy dla rozwoju gospodarczego Polski są obniżane. No, krótko mówiąc, nie jest to prawdopodobnie teraz jakiś bardzo łakomy kąsek, ten fotel premiera, zwłaszcza, że też sondaże nie sprzyjają prawicy.
Aczkolwiek ja bym tutaj nawiązał małą polemikę, to znaczy, jeżeli doszłoby tej wymiany w przeciągu, powiedzmy, miesiąca, dwóch, to jestem w stanie sobie wyobrazić skokowy wzrost nastroju wynikający po prostu z tego, że wyjdziemy z bardzo złego czasu i mimo wszystkich trudności i problemów, to jednak ta późna wiosna i to lato, takie poczucie otwarcia, wyjścia, nowej nadziei, to też jest jakiś taki dobry moment, żeby wejść w to wszystko i trochę się odciąć. Więc jakkolwiek rozumiem, co mówi, że to nie jest najlepsza praca w Polsce w tym momencie, pewnie prezes Orlenu to jest lepsze zajęcie dla wielu polityków w tym momencie, to też widzę jakieś tam plusy objęcia premierostwa w tym momencie, szczególnie, że to też daje szansę na walkę o przywództwo w PiS-ie i na sukcesję.
No i to jest właśnie drugi wątek, czyli ten drugi porządek, o którym mówiłeś, bo przeciwnikom Morawieckiego nie musi teraz chodzić koniecznie o obalenie jego władzy w rządzie i nad rządem, ale o jego osłabienie w taki sposób, żeby on nie był oczywistym kandydatem na następcę Jarosława Kaczyńskiego. I to się chyba dzieje, to znaczy ten atak na Pawła Borysa, to podważanie przez Zbigniewa Ziobrę już otwarte pozycji premiera w negocjacjach z Unią Europejską. To wszystko służy no, po prostu niszczeniu pozycji politycznej Mateusza Morawieckiego. Nie jako premiera, tylko jako polityka, którego ambicją jest zostać nowym Jarosławem Kaczyńskim. I z tego, co słyszałem, Jarosław Kaczyński w jakimś takim niewielkim gronie powiedział, pytany o sukcesję, pytany o Mateusza Morawieckiego jako sukcesora, powiedział, że no on będzie jeszcze wybrany. Jeśli będzie wybrany w 2021 na czteroletnią kadencję, to do 2025 roku będzie prezesem PiS-u i na razie o żadnym sukcesorze nie myśli. Nie wiem, czy to miał uspokoić rozmówców Jarosława Kaczyńskiego, czy tak rzeczywiście jest, ale o ile jeszcze niedawno Mateusz Morawiecki był takim oczywistym kandydatem albo w pierwszej trójce oczywistych kandydatów na następców Jarosława Kaczyńskiego, to teraz wydaje mi się, że od tego się trochę oddalił.
No bo może to jest tak, że PiS po prostu, czy Zjednoczona Prawica prowadzi taką politykę spalonej ziemi. To znaczy, że... I mówię tutaj o wszystkich trochę aktorach, wiedząc, że pójście na wybory w tym momencie byłoby fatalnym pomysłem, a poza tym jest ciężkie do przeprowadzenia, czując, że tak naprawdę ten Sejm będzie się trzymał siłą trwania, niechęcią do zmiany, ale też w większości prawicy możliwością korzystania z władzy, to co się dzieje, to co my obserwujemy, to są właśnie te wojenki podjazdowe, które powodują, że nikt nie jest w stanie się wysforować, że nikt nie jest w stanie się pokazać. To znaczy, że cała energia idzie w to, żeby osłabiać swoich przeciwników, wiedząc, że i tak jakoś to wszystko się będzie toczyło do przodu, niezależnie od okoliczności gospodarki, pandemii i tak dalej. I takie poczucie, że nieważne jest, kto przegra, ważne jest, żeby nie wygrał sąsiad albo mój oponent czy rywal.
No wiadomo, był ten dowcip, że ktoś tam złowił złotą rybkę i było życzenie, ale pamiętaj, że twój sąsiad dostanie dwa razy to, co ty. No i ten ktoś odpowiedział, żeby mi krowa zdechła. No to trochę też tak jest w Zjednoczonej Prawicy. Ja myślę, że to jest trochę też grecka tragedia przed PiS-em, bo tutaj nie widzę dobrych rozwiązań. W ogóle to ja zawsze byłem przeciwnikiem pomysłu, że będą zaraz przyspieszone wybory. Teraz już nie jestem takim radykalnym sceptykiem w tej sprawie. Myślę, że Jarosław Kaczyński rozważa ten wariant, bo rządzenie jest coraz trudniejsze i koalicjanci nie pozwalają rozwinąć skrzydeł.
Ja bym powiedział, że rządzenia nie ma.
Tak, rządzenia jest jakieś takie administrowanie, więc nie jestem już tak całkiem sceptyczny wobec możliwości przyspieszonych wyborów. Trwanie też nie pomaga, bo jednak te notowania jednak nieubłaganie spadają. Teraz pokazał się sondaż w tygodniku Polityka, w którym tuż za PiS-em jest Polska 2050, a razem z Platformą mają wyraźną większość, a PiS ma raptem bodaj 31%. W innych badaniach również PiS nie może liczyć na samodzielną większość. Nic nie wskazuje na to, żeby PiS się mógł odbudować jakoś wyraźnie, bo w tych warunkach, przy takim konflikcie wewnętrznym i przy takim bezwładzie w Sejmie i w rządzie, trudno będzie o jakąś nową dynamikę. Wymiana premiera oczywiście mogłaby kusić i pewnie kusi wiele osób, ale nie jest to łatwe ze względu właśnie na niewielką większość i kłopoty z zapleczem. Więc mam wrażenie, że tutaj Jarosław Kaczyński ma same złe rozwiązania na talerzu, same kiepskie opcje i musi wśród nich jakoś lawirować, wybierać. Nie zazdroszczę mu, ale też się jakoś tym bardzo nie przejmuję.
A z drugiej strony na tym talerzu to są rzeczy, które on sam ugotował i upiekł. To nie jest tak, że ktoś mu to podał, w sensie, że bardzo wiele z tych problemów to są problemy, które moim zdaniem Jarosław Kaczyński sam na siebie sprowadził, bo byłbym w stanie sobie wyobrazić zupełnie inną kadencję mimo pandemii, przez którą przechodzimy, zupełnie inną kadencję dla Zjednoczonej Prawicy i jakkolwiek pewnie nie oznaczałoby to z automatu wygranych następnych wyborów, ale jednak rządzenie w taki bardziej kompromisowy i konstruktywny sposób, myślę, że mogłoby odsunąć nieodzowne, czyli rozpad Zjednoczonej Prawicy.
Tak, ale oni są, zdaje się, organicznie niezdolni. To ty chyba mówiłeś o tym, że tam kultura kompromisu to nie jest ten rodzaj kultury, który jest jakoś znany Zjednoczonej Prawicy. Ja słyszałem na przykład wczoraj, zdaje się, już po tym głosowaniu w sprawie kamperów, było spotkanie krótkie Jarosława Kaczyńskiego z Jarosławem Gowinem i z tego, co słyszę od gowinistów, spotkanie to nie przyniosło żadnych efektów, a porozumienie miało nadzieję na przykład, że PiS ustąpi w jakiejś drobnej sprawie, na przykład, że zdejmie zakaz występów medialnych w TVP dla polityków Porozumienia. No i że wtedy Porozumienie by nie musiało głosować przeciwko czy też za podatkiem akcyzowym dla przebudowy kamperów. Więc to nawet chodzi o takie jakieś pełne drobiazgi. Nikt nikomu nie jest w stanie w żadnej sprawie ustąpić. Wszyscy wietrzą podstęp, złą wolę i w dodatku mają zwykle rację w tej sprawie.
Muszę sobie pozwolić na kalkę językową z angielskiego. Uważaj, czego sobie życzysz. To a propos zdjęcia, zakazu wystąpień polityków Porozumienia w Telewizji Polskiej w kontekście też materiału o Pawle Borysie. Ale Wojtku, to na koniec. Chciałbym cię wsadzić na minę i zapytać ciebie, co przyniesie następny tydzień. My się widzimy w następną środę. Prawdopodobnie będziemy zastanawiali się, co się wydarzyło przez święta, bo tak jak ty mówiłeś, ja nie wierzę, żeby teraz polityka sobie odeszła i ustąpiła miejsca Wielkanocy, że się tak wyrażę. Więc jak się spodziewasz, znaczy mówiłeś o przesileniu, jak takie przesilenie mogłoby wyglądać? Oczywiście spekulujemy, nie wiemy, zgadujemy i rozmawiamy o procesach bardzo nieprzewidywalnych, a jeszcze do tego bardzo szybko nasze prognozy zostaną zweryfikowane, więc to jest fatalny pomysł, żeby się podejmować takich prób, no ale moim przywilejem jest to, że ja mogę zadać pytania, a trochę tobie jest ciężko nie odpowiedzieć, bo byłaby cisza.
No, nie sądzę, żeby do przesilenia doszło akurat teraz w tym tygodniu. Bardzo jestem ciekaw, jak się rozwinie sprawa z Pawłem Borysem. Czy na przykład Wiadomości będą teraz miały całą serię materiałów o różnych współpracownikach Mateusza Morawieckiego? Czy to był jednorazowy strzał? To o 19.30 można sobie zrobić popcorn i obejrzeć Wiadomości. Czy będą jakieś follow-upy? Czy Jarosław Kaczyński coś zrobi? Myślę, że no, nie zrobi tego w tygodniu tym świątecznym. To nie jest chyba jednak moment. Nie zgodzę się z tobą. Myślę, że teraz będzie jednak trochę publicznego przynajmniej wyciszenia, zwłaszcza, że czekają nas dni z kolejnymi rekordami zakażeń, zgonów i tak dalej. Więc myślę, że tutaj koronawirus będzie też odgrywał bardzo dużą rolę, żeby tych brudów nie prać w Wielkim Tygodniu. Natomiast przesilenie, no ja jestem praktycznie pewien, że do przesilenia dojdzie w ciągu najbliższych kilku tygodni, bo wiszą nad nami deadline'y z Unii Europejskiej w sprawie ratyfikacji decyzji o zasobach własnych, czyli tej, która później prowadzi do Funduszu Odbudowy. Czeka nas prezentacja Nowego Ładu prawdopodobnie i zobaczymy, co wtedy zrobią koalicjanci. Czy sobie wybiorą znowu jakieś ustawy, których nie będą popierali. Byłaby taka koalicja à la carte, że sobie wybierają to, co im akurat odpowiada. A na to chyba Jarosław Kaczyński by nie mógł sobie pozwolić. No i wreszcie mamy kongres PiS-u przekładany już z jesieni zeszłego roku, na którym ta partia miała być dość mocno przebudowana, również strukturalnie, a Mateusz Morawiecki miał zostać wiceprezesem PiS-u. Tego kongresu nie ma, nie wiadomo kiedy będzie. Przypuszczalnie, jak rozmawiałem wczoraj z jednym posłem PiS-u, no to powiedział, że jeśli Jarosław Kaczyński myśli o przyspieszonych wyborach, no to najpierw musi uporządkować sytuację w partii, więc warunkiem decyzji o przyspieszonych wyborach musi być odbycie tego kongresu. Więc w tym tygodniu moim zdaniem nic wielkiego się nie wydarzy, natomiast procesy, które doprowadzą do rozpadu Zjednoczonej Prawicy, być może również przyspieszonych wyborów, zaczęły się już dawno temu, a teraz mam wrażenie gwałtownie przyspieszyły.
Wojtku, dziękuję bardzo i chyba tego Państwu będziemy życzyć, to znaczy jak najmniej polityki, jak najmniej koronawirusa, jak najwięcej spokoju, zdrowia i świątecznej atmosfery. Dziękuję bardzo.
Przyłączam się do tych życzeń, dzięki za rozmowę i do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia. Na dziś to wszystko. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.